Przesłanie tej dzisiejszej Ewangelii jest super proste. Jak kochasz Jezusa, to zachowujesz Jego naukę. Jak nie zachowujesz Jego nauki, to znaczy, że Go nie kochasz. Wprost powiedziane przez Jezusa. Bardzo prosto. Przestrzegamy przykazań, dlatego że Go kochamy. Jak ich nie przestrzegamy, jak nam na tym nie zależy, jak o to nie zabiegamy, jak sobie robimy furtki i mówimy, okej, to przyjmuję, ale tego nie, to znaczy, że Go nie kochamy. Albo zbyt mało kochamy. Albo nie staramy się o tą miłość. Nie rozwijamy jej. I wbrew pozorom to nie są słowa jakiegoś wyroku. To nie jest sąd. To nie jest zła nowina. To są słowa prawdy, które mogą nam pomóc coś zmienić. Jezus mówi o tym tak wprost, dlatego żeby to do nas dotarło. Do nas wszystkich, do każdego z nas. Bo to dotyczy każdego z nas, bo każdy ma takie wymiary swojego życia, w których kocha za mało Jezusa. Bo gdyby Go kochał bardziej, to by nie grzeszył. Bo gdyby Go kochał całkowicie, to by nie robił tego albo tamtego. No ale można powiedzieć, no, że to nie takie proste przestrzegać tych przykazań. Że to nie jest jakaś tam nauka, tylko to są naprawdę duże wymagania. Jezus naprawdę bardzo wysoko podniósł poprzeczkę moralną. Nie ma na świecie drugiego kodeksu moralnego, który byłby tak wysoko ustawiony. Bo on nawet starotestamentalne rozumienie przykazań podniósł jeszcze wyżej. Bo on powiedział, nie tylko jak zdradzisz żonę, to cudzołożysz, ale wystarczy, że popatrzysz pożądliwie na kobietę. To już jest cudzołóstwo. Nie wystarczy, że kogoś zabijesz, żeby to było morderstwo. Wystarczy, że źle komuś życzysz, źle o kimś powiesz i już dopuściłeś się w swoim sercu morderstwa. To są takie normy etyczne. Więc można powiedzieć, no to jest nie do zrobienia. Tego się po prostu nie da. Jakbym się starał, jak bardzo bym kochał Pana Jezusa, to tego nie zrobię. Bo to jest ponad ludzką miarę. Po pierwsze, nie wiemy tego, bo gdybyśmy tak naprawdę całkowicie Pana Jezusa kochali, to może by się dało. A przez to, że Go tak bardzo nie kocham, to nie wiem, czy się da, czy się nie da. Jak moja miłość się będzie zwiększać, to może też moja zdolność przestrzegania przykazań będzie razem z tym rosła. A po drugie, to, co jest dobrą nowiną tej Ewangelii, to to, że Jezus nas nie zostawia samemu z tym. On nie tylko nam daje normy do spełnienia, On nie tylko nam daje jakiś kodeks etyczny. To nie jest Ewangelia. Jezus mówi, ja wam daję obietnicę. Daję wam obietnice, które wam pomogą to zrealizować. Nie jesteście z tym sami. To nie jest tak, że musicie się teraz sprężyć, że musicie wytężyć te duchowe muskuły, żeby się to udało zrobić. Ale ja wam pomogę to zrealizować. W jaki sposób? Dając nam trzy obietnice. Pierwsza obietnica to obietnica, że Ojciec i Syn zamieszkają w nas, jak będziemy zachowywać Jego naukę. Dokładnie tam jest powiedziane w tekście greckim, że oni uczynią sobie z nas mieszkanie. Bóg chce uczynić sobie z ciebie, z twojego życia, z twojej osoby mieszkanie dla siebie. Bóg chce w tobie mieszkać. Bóg chce być twoją codziennością. Bóg chce być tam, gdzie ty jesteś. On chce być z tobą w miejscu pracy, On chce być z tobą w rodzinie, On chce być z tobą, kiedy oglądasz mecz, On chce być z tobą, kiedy idziesz na spacer, On chce być z wami, jak jecie obiad. On chce być tam, gdzie jesteśmy. Chce w nas zamieszkać. Ale wtedy, kiedy zachowujemy Jego naukę, i przez to słowo zachowywać, tamten słowo, które tam jest w oryginale, ono znaczy nie tylko wypełniać tą naukę, ale też strzec. To jest takie słowo, które pochodzi z języka wojskowego. Tak jak miasto musiało być strzeżone, żeby ktoś niepowołany tam nie wtargnął, tak jak ustawia się wartownika, który pilnuje magazynu z cennymi rzeczami, żeby nikt tego nie ukradł, to tak my musimy naukę Jezusa zachowywać, strzec jej. Bo będzie ktoś taki, kto będzie chciał ją wykraść. Będzie ktoś taki, kto będzie chciał ci ukraść Boże Słowo, Boże natchnienia. Będzie chciał ci ukraść dobro, które jest w tobie. Więc trzeba tego słowa strzec. Obecności Jezusa trzeba strzec w sobie. Bo inaczej ją stracisz. Tym właśnie jest grzech. To jest ten moment, kiedy przychodzi pokusa. Czyli przychodzi złodziej, który chce ci wykraść obecność Jezusa w tobie. Jak nie czuwasz, to pozwolisz na to. To szatan ci wykradnie obecność Boga. Trzeba tego pilnować. Ale też ten tekst jasno mówi, jak będziesz pilnować tej obecności Jezusa, to On będzie w tobie mieszkał. To Bóg będzie w tobie mieszkał. Właśnie dlatego nie można Go przyjąć w Komunii Świętej, jeżeli się jest w stanie grzechu ciężkiego. Bo to znaczy, że się nie ustrzegło swojego serca, że się nie zachowywało Jego nauki. Wtedy nie mieszka w tobie. Trzeba to naprawić przez spowiedź. Potem może znów zamieszkać. Druga obietnica, którą daje nam dzisiaj Jezus, to obietnica posłania Ducha Świętego. On jest nazwany Parakletos. Pocieszyciel. Tak jest przetłumaczone. To jest takie słowo greckie, parakletos, które bardzo trudno jednoznacznie przetłumaczyć, bo jedno słowo to za mało. To jest, można całą litanię zbudować. Jak się otworzy słownik, co to słowo oznacza, to jest tego wiele. Bo dosłownie oznacza to przywoływać kogoś do boku, do obrony. Paraklet to adwokat, obrońca. Też pojęcie sądownicze. To jest ktoś, kto będzie ciebie strzegł, kto będzie cię bronił przed wrogiem, przed oskarżeniem, kto będzie uwiarygadniał twoje słowa. Ale to też właśnie pocieszyciel. Ktoś, kto cię będzie pocieszał, kiedy będzie trudno. Będzie cię wspomagał w walce. Jezus obiecuje, że go pośle do nas. Po to, żeby dwie rzeczy zrobił w naszym życiu. Po pierwsze, żeby wszystkiego nas nauczył, a po drugie, żeby przypomniał nam wszystko to, co powiedział Jezus. No tak jak mówiłem wcześniej, jest ktoś, kto nam będzie chciał to słowo Jezusa wykradać. Jest ktoś, kto nam będzie chciał powiedzieć co innego. Będzie chciał nam wmówić inne prawdy, niż mówi Jezus. Na co dzień się z tym spotykamy. Każdego dnia. Ciągle nam próbuje się wmówić inną naukę. Próbuje się rozmydlić to, co mówi Jezus. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego, który nam przypomni te wszystkie słowa. Który nas nauczy ich na nowo. Przypomni wszystko, co powiedział Jezus. Ale On też nas będzie uczył. Czyli Jezus dał nam kogoś, z kim będziemy mogli się uczyć, jak wypełniać Boże przykazania. Jak wypełniać Jego naukę. To Duch Święty od wewnątrz nas porusza ku dobremu. Można powiedzieć, tak trochę w cudzysłowie, że On nas kusi do dobra. Tak jak jest ten, który nas kusi do robienia zła, to jest ten drugi, który nam podpowiada, uczyń coś dobrego. Który rodzi w naszych sercach takie natchnienia. A zrób to, a pomóż. A wiem, że ci się nie chce, ale przemóż to swoje niechcenie, swoje lenistwo. Weź i pomóż. Zrób to dobro. Popatrz, tam jest człowiek, którym się trzeba zająć. Uśmiechnij się. Te wszystkie wewnętrzne natchnienia. To Duch Święty, który nas uczy od wewnątrz nauki Jezusa. On też nas będzie pomagał. Pomagał nam w zachowywaniu tej nauki. Jak Go będziemy zapraszać na modlitwie, to zobaczycie, że przykazania są do zrobienia. A jak coś nam nie wyjdzie, jak znowu upadniemy, to On będzie pocieszycielem i obrońcą. Będzie tym, który nas będzie bronił. Nie wyszło mu, ale zacznie jeszcze raz. Nic się nie stało, zaczynamy od nowa. Idź do spowiedzi i zaczynamy. To On od wewnątrz będzie nas zapraszał do tego, żebyśmy nigdy nie spoczyli na laurach. Żebyśmy uwierzyli, że Ewangelia jest do zrealizowania, do zachowywania. I ostatnia, trzecia obietnica z tej Ewangelii to obietnica pokoju. Jezus obiecuje, że da nam pokój. I nie taki pokój, jaki daje świat. Bo to, co nam oferuje świat, my tradycyjnie nazywamy świętym spokojem. Choć on ze świętością ma niewiele wspólnego. To jest ten pokój, który mówi, nie chce mi się, nie będę się tym zajmował, to nie jest moja sprawa. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego, mam swoje zmartwienia, po co mi jeszcze inne? To jest ten święty spokój. Nie taki pokój nam chce dać Jezus. On chce nam dać pokój zupełnie inny. To jest pokój, który Żydzi nazywają słowem szalom. Oni się w ten sposób pozdrawiają na przywitanie. Hiszpańskie hola, to jak Żydzi szalom. Życząc sobie pokoju. Ale żeby to zrozumieć, trzeba jakby wejść w ten kontekst kulturowy. Świątynia, bo była jedna w Jerozolimie, była inaczej zbudowana niż kościoły. To znaczy było takie przekonanie, że w samym środku, w tym miejscu najświętszym mieszka Bóg, ale tam nie można wchodzić. Tam tylko raz w roku mógł wejść arcykapłan. Jeszcze miał zawiązane oczy, żeby przypadkiem nie zobaczył Pana Boga, bo mógłby umrzeć. I był przywiązany liną, że jakby jednak umarł, to żeby można go było wyciągnąć i za tą linę. Bo nikt inny tam nie mógł wejść. Natomiast cały kult, czyli składanie ofiar, dokonywało się na zewnątrz. Ołtarz ofiarny był na zewnątrz świątyni. Było kilka wątków, dla których i kilka argumentów, dla których tak akurat się to działo. Przede wszystkim dlatego, że to były ofiary krwawe. Tak zwane ofiary całopalne. Spalano wszystkie te zwierzęta. Warto sobie wyobrazić, jakie to były ilości. Na przykład na Paschę źródła podają, że 100 tysięcy baranków zabijano i krew 100 tysięcy baranków wylewano na ołtarz. Więc spróbujcie sobie pomyśleć, jaki tam był zapach, kiedy ze 100 tysięcy baranków krew wylano, gdzie temperatura była pewnie 20 kilka, 30 stopni, słoneczko. Co się tam działo? Jakby to było w środku, w budynku, to by to było nie do zniesienia. Dlatego się to działo na zewnątrz, żeby ten dym się mógł nosić, ten zapach, to wszystko. Ale cały sens jest taki, że kiedy się ta ofiara spalana, ten dym spalanej ofiary unosił do nieba, to ten dym, jakby mówił Panu Bogu, została złożona ofiara. Ten dym dolatywał do Pana Boga. I jeżeli Panu Bogu się ta ofiara spodobała, jeżeli ona była szczera, odpowiadała jakby temu, co się działo we wnętrzu serca człowieka, to Pan Bóg wtedy w odpowiedzi zsyłał na ludzi szalom, pokój. Szalom, ten pokój, który daje Bóg, to odpowiedź na ofiarę, którą Bóg przyjął. Ten pokój płynie z ofiary, która została złożona. Kiedy Jezus nam obiecuje, że ześle nam pokój, to jest to tak naprawdę zapowiedź tego, że to będzie owoc Jego ofiary na krzyżu. Owoc Jego śmierci. To będzie nasz wewnętrzny pokój. Czyli przekonanie, że grzech nas już nie oskarża. Że jesteśmy usprawiedliwieni. Że grzech został pokonany. Że zbawienie się dokonało. Możemy żyć bezpiecznie, w pokoju. W czasie mszy świętej są te słowa, które ksiądz wypowiada. Przekażcie sobie znak pokoju. W języku polskim to tak brzmi, natomiast tekst łaciński mówi ofertę vobis pacem. To znaczy przekażcie sobie pokój. Nie tyle znak pokoju. Nie chodzi o to, żeby strzałeczkę sobie podać rękę, tylko żeby sobie przekazać pokój. Pokój, który przyszedł od Jezusa. Czyli ten pokój, który płynie z ofiary, którą On złożył. W liturgii dominikańskiej to jest przepięknie pokazane w taki symboliczny sposób, że zanim ksiądz wypowie te słowa, to bierze kielich z krwią pańską, całuje go i dopiero potem wypowiada te słowa. Przekażcie sobie pokój. Jasno pokazując, że ten pokój płynie z przelanej przez Chrystusa krwi. To jest trzecia Jego obietnica. Jesteśmy usprawiedliwieni. On już za nas umarł. On już przelał swoją krew dla naszego zbawienia. Nie musimy się bać. Nie musimy się niczego lękać. Możesz pewnie wejść w jutro, bo On się o ciebie zatroszczy. Zamieszka w tobie, da ci pocieszyciela, obrońcę i ześle na ciebie pokój. Więc ma rację, kiedy mówi: nie bójcie się, nie lękajcie się, bo nie ma już czego się bać.